Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam rady słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie, katechezie czwartkowej. Przez ostatnie 3 tygodnie mówiliśmy o blaskach i cieniach życia małżeńsko-rodzinnego, obecnej także sytuacji. Przypominaliśmy, że od kondycji każdego małżeństwa i rodziny także zależy siła moralna i szczęście naszego narodu oraz Kościoła. Obserwując również obecną sytuację, szczególnie w Europie, naszej ojczyźnie, na temat imigracji, na temat wiary chrześcijańskiej w Europie i w naszej ojczyźnie oraz nawiązując do minionego tygodnia modlitw wychowanie chrześcijańskie młodego pokolenia, podkreślmy ważną rzeczywistość, że uratowanie dzisiaj Europy i naszej ojczyzny także zawiera dwie kwestie, o których chciałbym mówić w przyszłych tygodniach. Po pierwsze, jest to uratowanie etosu małżeństwa w wymiarze katolickim, w zamyśle Pana Boga, a po drugie, właśnie wychowanie chrześcijańskie młodego pokolenia. Są to dwa filary, w które i sami małżonkowie, ale także wspólnoty narodowe, wspólnoty rodzinne, kościelne i inne powinny inwestować. Te inwestycje są dla nas naprawdę przyszłościowe, są fundamentalne. Chciałbym w dniu dzisiejszym, a także w przyszłym czwartek, zatrzymać się przy kwestii komunii małżeńskiej, komunii osób. Ludzie są zdolni do komunii ze sobą, do komunii z Panem Bogiem i do komunii szerszej, czyli w rodzinie, w społeczeństwie. Jesteśmy uzdolnieni przez samego Stwórcę do komunii. Słowo communio w języku łacińskim oznacza zjednoczenie, wejście we wspólnotę z kimś. Ale jeszcze głębiej, jeszcze wyraźniej to słowo communio oddaje język grecki, co oznacza, że jest to współdziedziczenie życia z kimś, współuczestnictwo z kimś, współudział z kimś. Jeżeli odniesiemy to do małżeństwa, to komunia małżeńska jest współdziedziczeniem życia, historii życia, różnych spraw i wydarzeń. Jest to współdziedziczenie losu osoby jednej i drugiej. Tak samo współuczestnictwo we wszystkich aspektach życia. Soborowa konstytucja Gaudium et Spes, podkreślając wspólnotowy charakter powołania osoby ludzkiej, przekazuje syntezę nauki o człowieku, który, jak czytamy, będąc jednym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Stwierdzenie to objawia antropologiczny i teologiczny fundament, na którym należy budować integralną koncepcję człowieka jako osoby i daru, zdolnego do budowania relacji i życia we wspólnocie. Koncepcja ta wskazuje na podobieństwo człowieka do Boga nie tylko na zasadzie natury rozumnej i wolnej, ale na zasadzie bycia osobą. Prawda o początku człowieka ukazuje go jako stworzenie, którego Bóg chciał dla niego samego. Stał się on kimś, kto przerasta całą przyrodę w swej cielesności i duchowości oraz jest zdolnym do samoświadomości i samostanowienia. Osoba ludzka, mówił Karol Wojtyła przed laty, to ktoś, zaś wszystko inne na świecie to coś. Osoba ludzka jest właśnie kimś. Jest zdolna do samoświadomości, do samostanowienia. Jest kimś wyjątkowym. Dlatego prawda o człowieku jest dla nas kwestią kluczową do zrozumienia właśnie tej potencjonalności tworzenia komunii osób. Głębia natury podmiotowej człowieka odkrywa jego tożsamość jako bytu osobowego, ciągle poszukującego własnej istoty, czyli samookreślenia. Biblijne opisy stworzenia jako najdawniejsze zapisy ludzkiej świadomości ukazują osobę ludzką odróżniającą się od całego świata swą rozumnością, wolnością i życiem duchowym. Osoba ludzka posiada w sobie pierwiastek nieśmiertelności, ma duszę nieśmiertelną. Ponadto jest ona bytem dynamicznym, rozwijającym się i dochodzącym do doskonałości przez aktualizację swych potencjalności, zarówno w dziedzinie życia wegetatywnego, sensytywnego, a przede wszystkim duchowego, które ma się ostatecznie rozwinąć w przejściu do wieczności. Człowiek stworzony na obraz Boży, jak czytamy w Księdze Rodzaju, stał się osobowym podmiotem przymierza z Bogiem, na miarę partnera absolutu, obrazu boskiego my. Takiego podmiotu jak człowiek nie ma na świecie drugiego. Oznacza to, że poprzez swoje człowieczeństwo jest ukonstytuowany w jedynej, niepowtarzalnej i wyłącznej relacji do samego Stwórcy. Podobieństwo człowieka do Boga, oprócz rozumności i wolności, jako istotnych właściwości duchowej natury, znajduje się także w płaszczyźnie odniesienia, czyli relacji, która jednoczy osoby. Człowiek jest więc uzdolniony do wspólnoty z Bogiem i z innymi osobami, będąc powołanym do życia oraz relacji w prawdzie i miłości jako wzór jedności osób boskich w ich wymiarze trynitarnym. Osoba ludzka w akcie stworzenia została obdarowana zdolnością do przymierza, czyli obcowania z Bogiem na sposób osobowy jako ja i ty. To będzie później ważne, drodzy radiosłuchacze, właśnie do zbudowania również tego przymierza ze współmałżonkiem. Dlatego człowiek najpierw jest powołany do dialogu i wspólnoty ze swoim Stwórcą, a dopiero w kontekście tego dialogu należy mówić o dialogu osoby ludzkiej z drugim ludzkim ty. Podobnie odnosi się ta analogia do tworzenia wspólnoty. Owa zdolność do wspólnoty z drugimi i umożliwiająca najgłębsze uczestnictwo w rzeczywistości Bożej powinna być rozumiane jako komunio. Określenie to wyraża sposób bytowania i działania osób wzajemnie się potwierdzających i afirmujących, właśnie najgłębiej w małżeństwie. Odwołanie się do communio personarum, co tłumaczymy po łacinie o komunii osób, pełniej ukazuje prawdziwe znaczenie przymierza małżeńskiego i zapoczątkowanej przez nie więzi rodzinnej. Tak więc, drodzy radiosłuchacze, zrozumienie, kim jest osoba ludzka, że jako jedyna jest zdolna do przymierza ze swoim Stwórcą, jest także fundamentem stworzenia komunii małżeńskiej, a później rodzinnej. To jest fundament, to jest punkt wyjścia. Aż strach pomyśleć, jaką komunię ludzie mogą stworzyć bez relacji z Bogiem. Żyjąc tak, jakby Boga nie było, umieszczając Pana Boga w nawiasie swojego życia, jak przed laty na stadionie Agricoli w Warszawie powiedział święty Jan Paweł II.